świat się zmienia.
Iwona Demska, dzień dobry. Ze mną dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I obiecałyśmy kontynuować nasze rozważania na temat równości kobiet i mężczyzn. Tydzień temu dotyczyło to głównie pracy zawodowej, też stanowisk menedżerskich, a dzisiaj chcemy zajrzeć, co tam w kuchni i w domu. Znalazłam taki dowcipny artykuł zatytułowany "Kobiety do garów, mężczyzna do młotka". Nie wiem, czy to dalej funkcjonuje. Taki dość żelazny podział, jak to jest w domu. Czy mężczyzna rzeczywiście wraca i idzie na przykład do garażu i sobie tam grzebie pod maską swojego samochodu, a kobieta robi wszystkie prace domowe. Podobno budżetem już się dzielimy jakoś w miarę porówno, tak? Bo zarabiamy.
Cieszę się bardzo, że taki temat, znowu są to ulubione przeze mnie tematy, bo dużo na ich temat czytam, badam, zajmuję się, zaglądam. Stąd też bardzo ciekawi mnie, co państwo w chwili obecnej robią. Kto w kuchni, kto w garażu, kto z dziećmi, kto może z osobami starszymi, kto pomaga odrabiać lekcje właśnie, a kto gotuje, przygotowuje posiłek, czy robi zakupy. Dzisiaj radia można słuchać wszędzie, w związku z tym możliwe, że są państwo zajęci różnymi obowiązkami domowymi. Cały czas, no tu niespecjalnie te dane się zmieniają, tak jak te sprzed tygodnia. Widzimy drgnięcia i zmiany co do przebijania szklanego sufitu. To tak, statystycznie Europejka na nieodpłatnej pracy w domu spędza tygodniowo 22 godziny, a mężczyzna 9. Te 15 godzin luzu i czasu wolnego, no jest dosyć stabilną ilością czasu, no, która nas różnicuje, no, którego statystycznie inaczej spędzamy, to znaczy panie pracując na tak zwaną drugą zmianę. Oczywiście w zależności od tego, ile mamy lat, tu tą różnicę wieku, mam takie poczucie, że tydzień temu mało się jej przyglądałyśmy, to też to będzie inaczej wyglądało, no bo to są bardzo uśrednione obowiązki. Wiadomo, że w różnym wieku dzieci przynoszą na przykład inną ilość obciążenia godzinowego dziennie. I też ten młotek i to drugie gary.
Gary, tak.
To myślę różnie będzie wyglądało. Widać na przykład w różnych krajach, w Polsce też, powrót wśród młodzieży do marzenia o takich tradycyjnych wartościach. Widać i w Wielkiej Brytanii, i w Polsce różnego rodzaju grupy, które wspierają się w tym, aby dokonać jakiejś tam rekonstrukcji tradycyjnych realiów, czyli tego, żeby panie zajmowały się domem, chodziły w sukienkach, na obcasie, po kuchni, jak w takich amerykańskich reklamach z lat 50. Miały mały, biały domek na przedmieściu i były wiecznie uśmiechnięte i umalowane, czekały na powrót męża z pracy. Męża, który zajmuje się tą finansową, ekonomiczną stroną ogniska domowego, czyli dba o bezpieczeństwo finansowe. No pytanie, czy takie czasy są dzisiaj możliwe, czy rzeczywiście możemy sobie wyobrazić, że znaczna część społeczeństwa mogłaby finansowo poradzić sobie z jedną pensją. Większość rodzin dzisiaj z konieczności ma model dwóch karier tak zwanych, czasem nie tylko dwóch, bo czasem w wielopokoleniowych rodzinach jeszcze któreś z dziadków pracuje, albo czasem i dzieci kontrybują do budżetu gospodarstwa domowego. My nie jesteśmy krajem, w którym średnio zarabiamy dużo. Bardzo dużo z nas rzeczywiście jest zatrudnionych, czy określa swój stan wynagrodzenia jako taki, że no ledwo starcza. I właśnie dzięki temu, że do tego gospodarstwa domowego dokłada się kilka osób, więc jedno może takie mrzonki czy marzenia, żeby nie deprecjonować.
Skąd te marzenia, bo przecież to jest zupełnie nierealistyczne w naszej rzeczywistości, o czym pani doktor mówi, ale też myślę, że w rzeczywistości amerykańskiej to też w nielicznych domach tak było. Rzeczywiście ten ładny domek, kobieta w ładnych sukienkach, dobrze sytuowane rodziny tak miały, ale czy te panie były naprawdę szczęśliwe?
To jest pierwsze pytanie. Drugie rzeczywiście, że dotyczyło to takiej wyższej klasy średniej. W Polsce myślę klasa wyższa, niektóre modele rodziny będą tak wyglądały. Czy te kobiety są szczęśliwe, to pewnie kwestia też i dla psychologów, nie tylko dla nas socjologów. Takich badań socjologicznych o poczuciu szczęścia nie znam. Wskaźniki rozwodów pewnie coś nam mogą mówić o tym, na ile te związki są satysfakcjonujące. Natomiast skąd te marzenia wśród młodych ludzi? No możliwe, że i tu trochę takich prac powstaje nawet z poziomu licencjatów czy prac magisterskich na uniwersytecie, że studenci i studentki przyglądają się pokoleniu swoich rodziców, patrząc na to, na ile mieli dla nich czas, to znaczy na ile role zawodowe, czy w związku z pasją, czy z koniecznością ekonomiczną, no nie dominowały wszystkich innych ról rodzinnych i możliwe, że taka tęsknota za obrazkiem no z reklamy, czy z powieści, takiej z pierwszej połowy XX wieku, no nie wyraża się w tym, że chcielibyśmy po prostu inaczej.
No ale to jest naprawdę ciężkie chyba do odwrócenia. Może nieliczne panie się na to zdecydują, natomiast psychologia bada i potwierdza, że jesteśmy najszczęśliwsi wtedy, kiedy mamy ten balans między pracą zawodową a życiem osobistym. I to nie są jakieś tutaj wymysły nasze, tylko to są badania, które to potwierdzają.
Tak, co więcej, badania wśród dzieci też pokazują, że pracujące zawodowo mamy bardzo często tworzą środowisko wychowawcze, w którym dzieci są bardziej samodzielne, ambitne i mają wyższe oceny. No, potwierdzałoby to tezę, o której pani mówi, że najważniejszy jest balans między życiem zawodowym i domowym, balans między tym, co nasze, a moje. I tu to moje to bardzo często i myślę i dla kobiet i mężczyzn jest właśnie realizacja, samorealizacja i samorozwój.
Pani doktor, w takim razie przyjrzyjmy się, jak to wygląda w domu, jak to jest z tym podziałem. W sondażach wszyscy śmiało deklarują, że są partnerskim modelem rodziny, ale w praktyce okazuje się, że mocno tkwią w patriarchacie. Ja tutaj cytuję za dr Paulą Pustułką, socjolożką z Uniwersytetu SWPS, więc też opieram się na danych, a nie na jakichś kolejnych wymysłach.
Tak, tu od wczesnych lat 90. CBOS monitoruje podział obowiązków domowych. Nawet w naszym regionie i w Polsce szczególnie funkcjonuje taka dodatkowa nazwa modelu, model mieszany. On jest w krajach Europy Zachodniej zwany tradycyjnym, czyli zarówno pracujące, jak i niepracujące kobiety są w tym modelu tradycyjnym. W Polsce rzeczywiście obserwujemy bardzo mocno ten model mieszany, model takich dwóch zmian, czyli tego, że kobiety zarówno prowadzą często na pełen etat życie zawodowe, jak i realizują większość obowiązków w domu. I od tych wczesnych lat 90. CBOS prowadzi co kilka lat takie pomiary ilościowe podziału obowiązków domowych. No mnie najbardziej fascynuje, pewnie już Państwu nieraz o tym opowiadałam, to, że pranie i prasowanie są tak niesamowicie kobiecym zajęciem. Nie dość, że około 85% i tu to plus minus 1% tylko się zmienia, jest to obowiązek wykonywany w 85% przez kobiety, to do tego mężczyźni wykonują go w niespełna 5%, bo tam jest jeszcze kategoria razem lub wspólnie. Możemy oczywiście dyskutować nad ilością prasowania na przykład na osobę. Myślę, że ilość prania jest trochę bardziej zrównoważona, bo rzeczywiście część ludzi mówi, że odrzuca ten obowiązek, nie prasuje. Natomiast dbanie o czystość tak ubrań, jak i rzeczy domowych, no to jest to jeden z głównych obowiązków widocznych w domach i rzeczywiście on bardzo mocno leży po stronie kobiet.
Gdybyśmy miały porównać, pani doktor, na przykład ze Skandynawią, my często się odwołujemy, ponieważ pani doskonale zna to społeczeństwo, te badania zazwyczaj porównawcze dokonywane są właśnie na tej grupie skandynawskiej, jak to wygląda?
Pewnie oczekuje pani jakichś bardzo dużych różnic, to niestety tak nie jest i Szwedki czy Norweżki spotykane na konferencjach mówią, że to nie jest tak, że u nich wszystko działa. Bardzo różnicują się obowiązki rodzicielskie w naszych krajach. Na przykład urlop rodzicielski w Skandynawii bierze około 90% ojców, ten taki samodzielny, że sami zostają na kilkanaście tygodni z dzieckiem w domu. Natomiast obowiązki domowe, to tak jak przytoczyłam tu dane Eurostatu, to jest średnia unijna. O 15 godzin więcej średnio kobiety w Europie pracują w ciągu tygodnia w domu w porównaniu z mężczyznami.
Pytanie, czy w dalszym ciągu funkcjonuje stereotyp matki Polki? Też mam wrażenie, że raczej to już jest opis historyczny niż rzeczywistość. Oczywiście pewnie istnieją takie modele, gdzieniegdzie, w niektórych domach, ale chyba już raczej no nie spotykamy się często z taką sytuacją.
On zaczyna być kwestionowany przez pokolenie młodych dziewczyn. Pamiętam przy okazji analizy wyników wyborów jesienią mówiłyśmy też o tym, jak mocno upodobania polityczne różnicują młodych Polaków i młode Polki. Myślę, że mocno ma to związek właśnie z patrzeniem na taką indywidualną sytuację i oczekiwania społeczne wobec ja, wobec mnie, że oczekiwania społeczne wobec pełnienia roli matki Polki są, natomiast młode dziewczyny się buntują przeciwko temu. No, ten bunt polega i na podwyższeniu wieku, ciągle rośnie nam średnia wieku urodzenia pierwszego dziecka czy wyjścia za mąż, ale też w tym, że rzeczywiście silniej argumentują, czyż silniej, głośniej mówią o tym, że chciałyby żyć w związkach partnerskich, a jak nie, to jest tak w domyśle, no to mogą być na tyle niezależne, żeby nie żyć w związku w ogóle. Spotkałam ostatnio taki ciekawy felieton młodego chłopaka, który nazywa się Dariusz Żółtowski, jest poetą, polonistą, publicystą, który pisze: moja żona będzie feministką, i mówi o tym, jak wczuwa się i jak zaczyna rozumieć, też tak mocno emocjonalnie pisze i mówi o tym, że trudny był ten felieton dla niego do napisania, żeby krytycznie przyjrzeć się temu, jak do ról bycia partnerem wychowują dziś mamy młodych chłopaków. Pisze o tym, że jak zamieszkał sam, no to okazało się, że w sumie nic nie umie, że miał bardzo wygodne życie, że wszystko robiła za niego mama, natomiast no czuje się takim trochę nieprzygotowanym, nieprzystosowanym do życia mężczyzną, i co nie wpływa na to, że szuka szybko żony, która to za niego zrobi, no bo statystyka jest bezlitosna, wie, że tak szybko żony nie znajdzie i sam tak szybko ojcem nie będzie, więc myśli sobie, że musi rozwinąć swoje inne kompetencje, właśnie te domowe, te nierozwinięte, chociaż na pewno trudniej to robić, jak się jest dorosłym, niż uczyć się tego od dziecka, żeby sprostać oczekiwaniom młodych dziewczyn. Myślę, że to taka dojrzała wypowiedź, która bardzo dużo mówi nam o współczesnym świecie, że to wszystko nie jest takie proste, co my deklarujemy jako chęć realizacji. Tu rzeczywiście ten model partnerski, prawie 50% Polek i Polaków mówi, że byłby najlepszy, a jak przyglądamy się, pytamy się, jak jest w domu, no to 20 parę mówi, że rzeczywiście czuje się, że ten podział jest sprawiedliwy.
Co innego deklaracja, co innego rzeczywistość. I na zakończenie chciałabym panią doktor zapytać o to, czy zmienia się podejście do kobiet, które pracują w domu, tak? Bo też są takie pomysły, żeby te kobiety miały emeryturę, które wychowały dwójkę czy trójkę dzieci. Ja mam wrażenie, że coraz częściej jednak zgadzamy się z tym, że to nie są kobiety niepracujące, tak? Że tutaj coś poszło jednak do przodu.
Tak, i to są takie rozwiązania, tu Polska wcale nie jest aż tak innowacyjna, jak mogłoby się wydawać, że skąd taki pomysł. We Włoszech na przykład kobiety, które wychowywały dzieci, otrzymują od państwa emeryturę. No myślę, że w krajach o tak niskim przyroście naturalnym dzieci zaczynają być takim, nazwijmy to, dobrem rzadszym. Zaczynamy się zastanawiać, projektując polityki społeczne i rodzinne, co zrobić, żeby dzieci było więcej, no bo są nam potrzebne nie tylko do takiej romantycznej wizji społeczeństwa rozwijającego się, no ale chociażby po to, żeby utrzymywać poprzednie pokolenia, pokolenia starsze. W związku z tym przyglądamy się temu, czemu kobiety nie decydują się nie tylko na dzieci, ale na drugie, na trzecie dziecko. Widzimy, że wiąże się to bardzo mocno z pracą, która czeka do wykonania w domu, obok tej pracy zawodowej. No i w związku z tym ta praca zaczyna być doceniana. Ona też, pamiętajmy, jest często delegowana na inne kobiety, więc jest wyceniona i wiadomo, ile kosztuje opieka całodzienna nad dzieckiem, jak płacimy niani.
Tak.
Myślę, że te zmiany takie związane z wyceną, z chęcią zatrudnienia kogoś, kto w tym łańcuchu kobiet wykona te prace, które są stereotypowo kobietom przypisane, no wpływa na to, że wiemy, ile to kosztuje. No i gdzieś pośrednio wpływa to na to, że ten szacunek do tej pracy zaczynają panie odzyskiwać. Myślę, że no same emerytury, które mamy tam powyżej czwartego dziecka urodzonego, tak, przyznawane kobietom, wpływa to na świadomość społeczną w taki sposób, żeby docenić pracę naszych mam czy babć, które właśnie od rana były w domu, czekały z obiadem i zajmowały się tymi wszystkimi obowiązkami domowymi, o których w dzisiejszej audycji mówiłyśmy. Kwestia wyboru modelu związku jest dzisiaj, myślę, bardzo trudna, no bo to nie tylko jest tak, że te deklaracje za partnerskim są tak duże. Część osób może marzyłoby o takich powrocie do czasów bardziej tradycyjnych. Ja też rozumiem takie marzenia czy potrzeby. One wynikają, myślę, z takiego strachu przed nowym, przed zmiennością, z obawy, że nie sprawdzimy się w tych innych rolach. I tu taką obawę mogą mieć i panie, które mogą obawiać się no, tego świata zewnętrznego, podczas gdy domowy jest im bardzo znany, i panowie, którzy też niekoniecznie mieli w domach wzorce zaangażowanych, gotujących, zajmujących się dziećmi ojców, no mogą obawiać się tego, czy im dobrze pójdzie, a ten świat tej pracy zawodowej, zewnętrznej jest gdzieś im taki bardziej przyjazny, obyty, wiedzą od dziecka, że będą musieli w tym świecie wylądować, więc nic dziwnego, że marzenia, a rzeczywistość tak często się rozbiegają. Ja myślę, że brakuje nam po prostu świadomości, wiedzy. Dosyć mało pracuje się, tak jak mówią mi studenci na zajęciach, na przykład z wychowania do życia w rodzinie, na temat tego, jak zarządzać razem naszym przyszłym związkiem, czy moim osobistym życiem. Nie uczymy się oszczędzania, nie uczymy się obowiązków domowych takich, które nie mają płci, czyli na przykład, nie wiem, płacenia rachunków, organizowania remontów, przeprowadzek, wyprowadzek, segregowania śmieci nawet, jaka to dzisiaj skomplikowana wiedza. Myślę, że no, uważamy się za takie rozwinięte społeczeństwo XXI wieku, a nie umiemy się przyznać, że brakuje nam podstawowych kompetencji życia codziennego.
Także... A czasami, pani doktor, przepraszam, to jest zwykłe wygodnictwo. Też mam takie wrażenie, tak, że to potrafimy to zrobić, a nam się zwyczajnie nie chce.
No, jak ktoś
tłumacząc,
mówi,
że to jest właśnie przypisane płci, jednej czy drugiej.
Jednej czy drugiej. No, jak ktoś mówi, zrobię za ciebie, no to pomyślmy sobie, no większość z nas właściwie powie, a dobra, będę mieć tą godzinę wolnego. Jesteśmy, oprócz tych statystyk godzinowych związanych z pracą domową, o których mówiłam, pamiętajmy, narodem, który zajmuje drugie miejsce, jeśli chodzi o przepracowanie. Mamy najwięcej nadgodzin w Unii Europejskiej i myślę, że tu różne zmiany, też te polegające na edukacji i świadomości, mogłyby wpłynąć na to, że właśnie nasz balans pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, tak mężczyzn, jak i kobiet, mógłby ulec zmianie na lepsze.
Sporo wyzwań przed nami w takim razie. Będzie o czym rozmawiać. Bardzo dziękuję pani doktor za dzisiejsze spotkanie. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję państwu bardzo i życzę spokojnego, zbalansowanego wieczoru.
Ja również. Iwona Dębska, zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.